Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Major Dental Clinics of Chicago.
Nowoczesna klinika stomatologiczna Major Dental pod kierunkiem profesora doktora Daniela Domagała wykonuje zabiegi wstawiania implantów, rekonstrukcji kości oraz pełnej rehabilitacji uzębienia. Zapraszamy na bezpłatną konsultację. Dzwoń pod numer 773-777-1111.
Reflektorem po świecie, Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Dzień dobry, dobry wieczór, witam cię.
Dobry wieczór, dzień dobry, witam.
Piąty element, na pewno będziesz szczęśliwy. Element sportowy będzie dotyczył Igi Świątek, która została wybrana najlepszym sportowcem roku 2022 w Polsce w plebiscycie przeglądu sportowego. Dojdziemy do tego, ale najpierw o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, potem o tym, co się dzieje w Brazylii, później na temat tego, czy Niemcy mieli rację, decydując się na to, aby wpuścić do siebie aż tak dużo migrantów, zwłaszcza z krajów arabskich. Raport, kolejny temat, czwarty temat, to o tym, że Polacy żyją krócej. No cóż, to nie jest dobra informacja. Dojdziemy do tego raportu. No i w piątym, tak jak powiedziałem, piąty element to plebiscyt przeglądu sportowego. Zacznijmy od wojny rosyjsko-ukraińskiej. Może najpierw front, to już 320 dzień wojny.
20 dzień wojny. No tutaj rzeczywiście dzieje się wiele, przede wszystkim wokół. Cały czas słyszymy o transportach rosyjskich wojsk, które jadą na Białoruś. Eksperci ukraińscy obawiają się, że gdyby Białoruś weszło do wojny, Białoruś nie dysponuje jakąś wielką armią, oni mają około 40 tysięcy żołnierzy, około 20 byliby w stanie wysłać na wojnę ewentualnie. Ale w Rosji rozpoczęto drugą falę mobilizacji, jak wiesz, i Ukraina obawia się, że taka wielka, zmobilizowana, półmilionowa armia mogłaby ruszyć gdzieś z północy Białorusi przez kierunek na Lwów i Kijów następnie. No i z taką półmilionową armią byłoby ciężko walczyć. Zachód błyskawicznie dozbraja Ukrainę. I tutaj jest sprawa ważna. Między innymi mówi się, polski rząd jest podobno blisko tej decyzji. Dzisiaj w biurze prezydenta Dudy było zebranie BN-u, gdzie jak rozumiem na ten temat też była mowa. Przekazanie Białorusi czołgów Leopard 2, które Polska posiada. Tutaj Zachód może przekazać te czołgi Leopard 2. W sumie kraje natowskie mają około 2000 takich.
No, Brytyjczycy też, tutaj... podobno Brytyjczycy, rząd brytyjski zastanawia się nad tym, żeby przekazać 10 czołgów typu Challenger 2. Nie jest to dużo, nie jest to znaczące w sensie militarnym, ale jest to znaczące w sensie jakby demonstracji siły.
Omówmy się, nawet jak my przekażamy kilkadziesiąt, 20, 30 czołgów, też to nie jest wiele, ma to bardziej symboliczne znaczenie. Żeleński prosi o 300 czołgów Leopard 2. I ja myślę, że powinien te czołgi dostać, zwłaszcza, że Rosjanie...
Czy w ogóle jest taka liczba czołgów gdzieś dostępna w tym momencie, żeby rozdysponować 300 czołgów?
Tak jak powiedziałem, kraje NATO dysponują około 2000 czołgów.
Ja rozumiem, ale czy jest takie miejsce, z którego można 300 tych czołgów zabrać, bo to wiesz, każdy rząd...
Nie wiem.
Każdy rząd
musiałby zrzutę zrobić.
I zgodzić się na to, że te czołgi wysyła na Ukrainę.
Dodajmy na to, też przyspieszone dzisiaj prezydent Żeleński rozmawiał z premierem Czech. Oni przyspieszają remont, bo wiesz, to Czechy remontują te czołgi T-72, prawda, które są wysyłane na Ukrainę. Nie tylko z Polski, nie tylko ze Słowacji, nie tylko z Czech, także z innych natowskich krajów, głównie byłego paktu warszawskiego. Tutaj Czesi się tym zajmują i też będą robić szybko. Tutaj sprawa jest pilna, żeby pilnie wesprzeć ukraińską armię.
No bo tutaj musimy gwoli wyjaśnienia powiedzieć, że po prostu przemysł zbrojeniowy czeski od zawsze jest na bardzo wysokim poziomie, nieporównywalnym z innymi krajami tego powiedzmy dawnego układu warszawskiego, a porównywalny tak z krajami natowskimi, prawda? W wyniku choćby już od dawna współpracy czesko-niemieckiej.
Chociażby. No myśmy też, nasze łabędy też nie były złe całkiem. Nie wszystko tam było udane, co się okazało później. Te czołgi, które Saddam Hussein dostał z Polski w swoim czasie, bardzo dobrze się paliły. Dla Amerykanów na szczęście oczywiście. No ale mniejsze o to, to jest jakby zupełnie nieistotne w tej chwili. W tej chwili trzeba szybko dozbrajać, żeby nie dopuścić do przełamania w Doniecku, gdzie trwają w obwodzie donieckim. No Rosjanie bardzo by chcieli jakiś sukces mieć. No dla Putina właśnie, gdyby on 500 000 rzucił na Kijów i taką bitwę wydał Ukrainie, to by było, to mógłby święcić jakiś sukces, prawda? Ale pamiętajmy, to nie jest sprawa proste. Te 500 000 ludzi trzeba uzbroić. Oni muszą mieć, powiedzmy, mundury, no i broń, bo tutaj nie chodzi, żeby rzucić taką lekką piechotę, no bo Ukraińcy z nich po prostu zrobią miażdżkę, prawda? Także no, Rosjanie nie muszą się liczyć ze stratami, to jest inna sprawa.
To po pierwsze, prawda? A po drugie, no jednak potencjał, jeżeli chodzi o dozbrojenie swojej własnej armii, jest jednak znaczący w przypadku Rosji. Co by nie mówić na temat tego, że mają trudności takie czy inne, to jest potężna mimo wszystko, z punktu widzenia przynajmniej przemysłu zbrojeniowego, to jest potężna siła, prawda? Potężny potencjał.
To jest raz.
No, przypomnijmy oni budowali czołgi w czasie II wojny światowej, padał śnieg, jeszcze fabryki nie były prawda, zbudowane, a już czołgi zjeżdżały z tych taśm produkcyjnych.
Także wiesz, no tak to było, prawda? Pamiętajmy, że Ukraina tylko może liczyć na zachodni sprzęt i zachodnią pomoc ze względu, że jej przemysł nie funkcjonuje w tej chwili praktycznie. Albo on został zniszczony w wyniku bombardowań, w wyniku działań wojennych, albo brakuje energii elektrycznej. No, dziesiątki powodów są takie i Ukraina nie ma szansy, żeby samodzielnie odtwarzać, zastępować sprzęt, który jest niszczony w trakcie walk. A oczywiście straty są po ukraińskiej stronie też, co jest zupełnie jasne, prawda? To sobie musimy zdawać sprawę. Z tego także sprawa jest pilna. Patrzyłem na tą aplikację przed programem Flight 24. Tam kilka samolotów transportowych ciężkich w powietrzu jest, które wyleciały z Kansas. Z bazy w Kansas lecą do Rzeszowa.
Andrzej, ja tak między nami, bo ty zawsze mówisz o tym właśnie, że sprawdzasz sobie tą stronę. To jest troszkę tak jak ten możliwość sprawdzania tych policyjnych screenerów tutaj w Chicago, prawda? Co się dzieje? Powiedz mi, czy tego typu strony nie powinny być zlikwidowane? Jeżeli dziennikarz jest w stanie we własnym zakresie zobaczyć, jak wygląda pomoc na podstawie aplikacji w internecie, no to trochę, to nawet szpiedzy są niepotrzebni.
No tutaj szpiedzy są niepotrzebni, no bo ja myślę, że Rosjanie sobie doskonale zdają sprawę, że ten sprzęt idzie. Potem utajniona, oczywiście nie wszystkie transporty widzieć, ten wiele samolotów ginie. Na przykład Air Force One nie zobaczysz na tym, prawda? Nie zobaczysz wielu innych rządowych samolotów, powiedzmy. Także tych samolotów na tej aplikacji, one widoczne nie będą. Natomiast te ciężkie transportowce C-130, one są widoczne, jak one startują, czy z bazy w Maine bardzo często, albo z Kansas, albo w Nebrasce na przykład, startują stamtąd. One często lecą przez Ramstein, przez tą bazę tam dotankowywują i lecą do Rzeszowa następnie. Tutaj nie ma co utajniać. Tutaj no, być może należałoby to utajnić. No. No w każdym razie jest to widoczne, natomiast co jest istotne i co jednak się odbywa z sukcesem, utajniony jest później sposób przerzutu tej broni na Ukrainę i tutaj trzeba powiedzieć, funkcjonuje to znakomicie.
No na pewno Rosjanie wiedzą, natomiast na szczęście opinia publiczna nie wie.
No to dobrze, opinia publiczna nie ma, ale Rosjanie mówili, że będą takie transporty, jak się dowiedzą, atakować, ale póki co to im się nie udaje.
Przechodzimy do tematu związanego.
Nie jest to robione.
Tematu związanego z Brazylią. Myśmy mówili o Brazylii, jak były wybory prezydenckie w Brazylii.
Natomiast, no i był weekend, tak.
Natomiast doszło do zamieszek i to na szeroką skalę, bo mówimy, że samych zatrzymanych 1500, no to znaczy, że w zamieszkach musiało brać udział o wiele więcej tysięcy ludzi, no bo wiadomo, że no nie wszystkich się, prawda, aresztuje i zatrzymuje. Zatrzymuje się tych najbardziej radykalnie
to
zachowujących
tak,
się.
Znaczy, to było tak, mniej więcej to wyglądało tak, że natychmiast po wyborach zwolennicy prezydenta Bolsonaro koczowali przed koszanami wojskowymi, domagając się od wojska, żeby dokonało zamachu stanu, żeby wygoniło prezydenta Lulę, prawda?
Co jest takim naturalnym sposobem jakby działań politycznych w Ameryce Łacińskiej?
Przypomnijmy, w latach 60. w Brazylii rządziła dyktatura wojskowa. Wtedy ta dyktatura wojskowa nawet miała poparcie społeczne. To było też tak, prawda?
No często tak się tam zdarzało, że społeczeństwo, ludność tak dalej, wolą, żeby rządziła armia, bo przynajmniej jest to przewidywalne, niż żeby rządzili jacyś szaleni samozwańczy dyktatorzy, bo tak często w Ameryce Południowej i Środkowej było, prawda? Że zamach wojskowy powodował uspokojenie i tak naprawdę uporządkowanie sytuacji. No ale my mówimy już teraz o troszkę innych czasach. Chyba.
No więc właśnie, chyba mówimy o innych czasach, rzeczywiście, chyba. Mam nadzieję, że mówimy. Tutaj było tak, policja chciała usunąć w sobotę chciała usunąć takie jedno z koczowisk, które przed koszarami wojskowymi w stolicy kraju w Brazylii było. No i wiesz, jak wtedy ludzie, tłum ruszył, kiedy chciano usunąć tych zwolenników prezydenta, który wybory przegrał. Oni oczywiście twierdzili, że wybory są oszukane i tak dalej, jak zwykle w takich wypadkach, tym, że nie potrafili podać ani jednego przykładu jakichś oszustw wyborczych. To jest inna sprawa zupełnie.
No wiesz, mówimy o bardzo wiarygodnej, przejrzystej demokracji brazylijskiej, więc tutaj bym był ostrożny.
Sobie tak. Nie. Tutaj, Jacku, chyba nie, gdy z tego wniosku, jak popatrzymy na Brazylię, to Brazylia nie jest takim upadłym krajem, jak czasami jest Meksyk czy Argentyna w tej chwili, gdzie gospodarka się wali z dnia na dzień wręcz, prawda? Czyli wiesz, nie, Brazylia też ma kłopoty gospodarcze oczywiście, ale Brazylia jednak takim upadłym krajem nie jest.
No tak, ale z punktu widzenia praworządności, to ja bym wyżej postawił jednak Argentynę niż Brazylię. Poziomu korupcji i tak dalej, i tak dalej. Albo ty mówisz o ekonomii.
Ja mówię o ekonomii. W każdym razie ten tłum ruszył, on wkroczył do budynku parlamentu, wkroczył następnie do budynku Sądu Najwyższego. Tam w budynku parlamentu dokonywano ogromnych zniszczeń, no, niszczono komputery, wszystko, co popadło pod rękę praktycznie, prawda? W sumie wieczorem w sobotę policja wkroczyła, zatrzymała tych protestujących. Nie wiemy w tej chwili, jakie będą kary. Prezydent Bolsonaro jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Orlando na Florydzie. Dzisiaj z dolegliwościami serca trafił do szpitala. I Lula w tej chwili uspokaja sytuację. Stara się, ja myślę, że
Bolsonaro chyba przed tym, jak trafił do szpitala, zdążył w jakiś sposób potępić to, co się stało.
No, potępił już po fakcie, prawda?
No tak, no po fakcie.
Wcześniej, zanim doszło do tych rozruchów, to on w zasadzie zachęcał w mediach społecznościowych brazylijskich, zachęcał swoich zwolenników do działania i oni przez cały czas przed tymi koszarami wojskowymi koczowali.
No tutaj,
przypomnijmy, Bolsonaro też jest byłym wojskowym.
Tak, tutaj oczywiście opinia międzynarodowa na świecie bierze stronę...
Stanęła po stronie Luli.
Co jest naturalne, no bo jakby nikomu nie zależy na tym, żeby w tak wielkim państwie, tak wielkiej ekonomii wybuchły zamieszki, tak, żeby wybuchła wojna domowa, bo to nie jest w niczyim interesie. Natomiast też Andrzej Duda tutaj wyraził poparcie Polski dla prezydenta Brazylii. No nie wiem, tak sobie to po prostu pomyślałem sobie, że...
No, no dobra.
Ale dobrze, że tak zrobił. Natomiast
wyraził poparcie.
Tak jest,
wyraził
ale...
Wyraził poparcie, moim zdaniem dobrze. Moim
dobrze,
zdaniem
natomiast...
Dobrze zrobił,
tak, no bo skoro cały świat w ten sposób... Ale nie, poczekaj, bo ja chciałem tylko powiedzieć, co on napisał i to do mnie trafia, nie dlatego, że to Duda napisał, ale to do mnie trafia w kontekście tego, co się dzieje w Brazylii, bo on napisał, demokracja nie jest doskonała i dalej, bywa, że tylko 50% plus jeden wyborców jest zadowolonych. I to jest chyba przypadek Brazylii i wielu innych państw, że my w tym momencie jesteśmy, ja kiedyś o tym mówiłem, nie wiem, czy ty do końca się ze mną zgadzałeś, ale w wielu państwach nastąpiło, jest taka sytuacja, że tak naprawdę jest pół na pół, jeżeli chodzi o to, za kim opowiadają się wyborcy i w niektórych krajach, powiedzmy takich jak Polska, no nie kończy się to w taki sposób jak w Brazylii, ale w Brazylii kończy się to w taki sposób, jak się skończyło, jakby te 50% wyborców uważa, że zostało skrzywdzonych, a to drugie 50% jest u władzy. I w krajach, gdzie no, ta demokracja jest taka, jak demokracja brazylijska, kończy się to tak, jak się kończy w tym momencie.
No, ja bym tutaj nie krytykował demokracji brazylijskiej, bo tutaj jednak...
Nie, ja krytykuję demokrację w ogóle. No, ale wiesz, no, Lula odszedł no, w niesławie, biorąc pod uwagę jego pierwsze kadencje.
Odszedł w niesławie oczywiście, była tam potężna korupcja. Oczywiście jego zwolennicy twierdzą, że ten skandal został, że ten korupcyjny skandal został sprowokowany i tak dalej.
Nie, no podobnie jak ci twierdzą, nie, że zostały sfałszowane wybory, no to każdy będzie ciągnął swoją stronę.
Nie, nie, dobra, tylko tutaj obiektywnie rzecz biorąc Lula będzie miał wiele problemów, Jacku, między innymi z tym, że on obiecał, że zakończy wycinkę lasów tropikalnych. No cały świat tutaj bije brawo, żeby nie wycinać tych lasów tropikalnych, ale przeciwko zatrzymaniu wycinki lasów tropikalnych jest w dużej mierze brazylijski biznes. I tutaj on będzie miał z tym kłopoty spore. Także ja sądzę, że prezydenta Brazylii czeka jeszcze sporo kłopotów, zwłaszcza, że on nie ma większości w brazylijskim parlamencie, gdzie większość mają zwolennicy Bolsonaro.
Te jego deklaracje na temat Puszczy Amazońskiej, to było posunięcie bardzo takie populistyczne, obliczone na właśnie zdobycie popularności międzynarodowej tak naprawdę, bo nikt w Brazylii, gdyby przeprowadzić badania, nie wiem, możemy do nich dotrzeć, ale nawet nie wiem, czy prowadzono takie badania, nikt w Brazylii, mówię o mieszkańcach Brazylii, w ogóle się nie przejmuje tym, czy bo to jest ich naturalny sposób, prawda, zarabiania pieniędzy, więc tam się nikt się tym nie przejmuje, prawda? A on to, wiesz, zadeklarował, biorąc, prawda, pod uwagę swoją popularność na arenie międzynarodowej, no. Bardziej się o tą Puszczę Amazońską martwi cały świat niż sama Brazylia.
Niż Brazylia. No więc niestety jest to prawda, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że sprawa istnienia Puszczy Brazylijskiej, Puszczy Amazońskiej jest dla świata niezwykle ważna. Także przed prezydentem Lula wiele problemów. My nie wiemy w tej chwili, jak ukarani będą te osoby, które aresztowane są, które siedzą w areszcie. To jest około 1500 osób, jak powiedziałeś na początku. Zobaczymy, co się z tym będzie działo dalej. Ja mam nadzieję, że Lula przede wszystkim będzie dążył do uspokojenia sytuacji. Znaczy, to będzie znaczy, jego podstawowy
jeżeli będzie chciał uspokojenia sytuacji, no to będzie musiał obejść się z nimi bardzo łagodnie.
I myślę, że to może nastąpić, tak wiesz.
Bo tutaj każda ostra reakcja w stosunku do tych zatrzymanych, aresztowanych, przetrzymywanych w tym momencie, no, to będzie tylko intensyfikacja tych właśnie agresywnych zachowań.
Być może no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pamiętaj, Lula ma też swoich zwolenników. Oni
no
też
tak,
mogą 50, wyjść na
50,
ulicę.
No ale to tym gorzej, prawda?
Do wojny domowej może dojść. Mam nadzieję, że nie dojdzie.
Nie wiemy, jak tam armia się zachowa w tej sytuacji.
Słuchaj, z tego co wiadomo, armia nie poparła tych rozruchów w żaden sposób, nie ma ochoty występować z koszor. Zwróć uwagę, kiedy pacyfikacja nastąpiła, to brały w tym udział federalne siły, wojsko absolutnie nie ruszyło się z koszar tutaj.
No ale tak, ale wiesz, przy potencjalnych zamieszkach takich, wiesz, jedna i druga strona, to już sytuacja zupełnie się zmienia.
Zwracam uwagę, Zwracam uwagę, że Bolsonaro wśród brazylijskich wojskowych wielkiego poparcia w ostatnim czasie nie miał. I oni raczej tutaj deklarowali wszyscy przywiązanie do konstytucyjnych władz.
Kolejny temat, pewnie kontrowersyjny. Znaczy dla mnie nie kontrowersyjny, ale być może wywoła kontrowersję w naszej rozmowie. To jest kwestia, wyjdźmy od tego, że zatrzymano dwóch obywateli Iranu. Według informacji najpierw Niemcom przekazała agencja FBI o tym, że przygotowują bombę chemiczną i atak terrorystyczny na terytorium Niemiec. Oni są już zatrzymani, 32 lata, 27 lat. Tak jak mówi obywatele Iranu, jeden z nich został w 2019 roku skazany za usiłowanie zabójstwa. Wtedy to na autostradę zrzucił taką ciężką gałąź, która uderzyła w samochód. No ale okazuje się, że to nie spowodowało, aby zatrzymano go na dłużej w więzieniu, tylko przebywał już ostatnio w ośrodku odwykowym. No i stamtąd już uciekł, z tego co rozumiem. Do czego zmierzam? Czy Niemcy nie popełnili błędu w którymś momencie, decydując się na tak na wpuszczenie na swoje terytorium tak ogromnej rzeszy uchodźców, wyznawców islamu? No bo oni sobie z tym absolutnie w tym momencie, widać, nie radzą. Już są dzielnice, i to nie jest tak, że ja to wymyśliłem, to sami Niemcy to piszą w niemieckich gazetach. Są dzielnice w tych dużych miastach, gdzie nawet policja już, to jest to, co wcześniej przećwiczyli Belgowie, prawda? Bo na przykład w Meulenbeek też policja nie wjeżdża. Kiedyś to była normalna dzielnica, nawet klub był taki RWD Meulenbeek, dobry, piłkarski, teraz już go nie ma. Tam policja nie wchodzi, oni mają swoje wewnętrzne jakby służby, które zajmują się bezpieczeństwem. Podobnie jest teraz w Niemczech. No coś chyba poszło nie tak z tym pomysłem.
Nie wiem, co poszło nie tak. Ja bym tutaj nie przeceniał tego zjawiska. Przede wszystkim podkreśliłbym i pochwaliłbym służby amerykańskie i niemieckie służby, które jak widać blisko ze sobą współpracują, i jeżeli była informacja i służby te dotarły do informacji, że może być przygotowany zamach terrorystyczny, potencjalni terroryści zostali zatrzymani, czyli tutaj służby spisały się na piątkę z plusem. Jak widać, penetracja tych wszystkich grup jest bardzo dobra.
Zdajemy no ale wiesz, jak wyglądał Sylwester? Sylwester w tym roku znowu jak wyglądał w Niemczech?
No dobrze wyglądał, nie wyglądał, wiesz, tam no, sobie no. Pokrzyczeli
no, ileś chyba łącznie w skali Niemiec ponad 1000 pojazdów zostało spalonych. Dzieląc to na wszystkie miasta, no. Czyli to nie jest tak, jak ty byś teraz powiedział, no wiesz, to jak podzielimy przez wszystkie miasta, to wcale nie jest tak źle.
No. W każdym bądź razie Iran jest oczywiście państwem sponsorującym terroryzm. I tutaj, czy Niemcy, tutaj jakby nie chodzi o to, czy Niemcy zrobili błąd, przyjmując tych uchodźców z Afryki. Zdecydowana większość z nich pracuje w Niemczech, uzyskała legalny pobyt w Niemczech, pracują, zarabiają na swoje.
No nie, widziałem takie tutaj statystyki, że jednak większość z nich korzysta z bardzo dobrze rozwiniętej opieki socjalnej w Niemczech. No bo to są rodziny wielodzietne, nie, większość.
28% z tego, co ja widzę, 28% z tego, co widzę z tych sondaży, które mam tutaj. Także to nie jest tak dużo znowu.
Mówisz 28% osób zdolnych do pracy, a ja mówię o całej liczbie, wliczając to matki i dzieci.
Aha, no dobrze, licząc, no. No ale wiesz, to nie jest tak źle. Niemcy moim zdaniem sobie całkiem dali radę. Ja myślę, że to społeczeństwo będzie się integrować.
Ale Niemcy twierdzą inaczej.
No Niemcy, póki co może są z tym kłopoty. Dajmy tym ludziom trochę czasu. No też nie wymagajmy zbyt wiele naraz. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie ja bym postawił jedynie piątkę służbom, które w sytuacji, kiedy mieli ostrzeżenie przed zamachem, jednak zadziałano szybko i potencjalnych terrorystów zatrzymano. Zdaję sobie sprawę, że Iran jest państwem sponsorującym terroryzm i tego typu prób może być więcej.
O tym, że Polacy żyją,
tego,
o tym...
Tego na pewno służby sobie zdają sprawę doskonale.
O tym, że Polacy żyją krócej, porozmawiamy jutro, bo już niestety nie mamy tyle czasu, a chciałbym chwilę porozmawiać na temat plebiscytu przeglądu sportowego, a więc przekładamy na jutro temat Polacy żyją krócej raport na ten temat. Będzie tak. Jutro, mówimy go sobie. Plebiscyt przeglądu sportowego.
Przykry raport.
Już tak, przykry, ale to wrócimy jutro do niego. 88. plebiscyt przeglądu sportowego. Iga Świątek pierwsza, Bartosz Zmarzlik drugi, Robert Lewandowski trzeci. No ja myślę, że Iga Świątek, moim zdaniem, to powinien być jej trzeci sukces z rzędu, tak naprawdę. Te dwa poprzednie
moim
lata
słuchaj.
Wygrane przez Lewandowskiego... To nie to, że skandal, ale po prostu nie odzwierciedlało tak naprawdę tego, kto faktycznie był najlepszym sportowcem w Polsce.
Zgadzam się z tobą i moim zdaniem sukces Igi Świątek jest zasłużony w tym roku absolutnie. Ona była zdecydowanie najlepszym polskim sportowcem.
No dwa turnieje wielkoszlemowe.
Szlemowe, no turniej, no tenis jest sportem globalnym. Tutaj oglądały ją miliony ludzi. Ona jest znana na całym świecie, także tutaj jej sukces jest absolutnie zasłużony. Ja nie wiem, ja trochę, wiesz, Fajdek tam miał podobno jakieś dąsy robił na tej gali, ale chyba miał rację, bo ja myślę, że on jest stanowczo zbyt nisko w tym plebiscycie. Powiedzmy sobie szczerze, Robert Lewandowski, mimo całego szacunku dla Roberta Lewandowskiego i wszystkiego, czego on dokonał...
No nic
tak
nie
dalej,
zrobił, nic nie zrobił w tym roku.
No właśnie, masz rację. On w tym roku nie osiągnął nic. Wobec tego, gdzieś się w ogóle w pierwszej dziesiątce powinien znaleźć. No tyle, że grał w Barcelonie. No dobra.
No dobrze, no ale to
przeszedł
nie...
Przeszedł z Bayernu Monachium do Barcelony.
No, ale co ciekawe, jest... co prześmieszne było to, że to nawet w rekomendacji przeglądu sportowego przy jego nazwisku, to było podnoszone właśnie to, że bohater transferu z Bayernu do Barcelony. No, nie no, wiem, czy to jest wystarczający powód, żeby być na trzecim miejscu w plebiscycie przeglądu sportowego versus Paweł Fajdek, który piąty raz rzędu zostaje mistrzem świata. No, wyczyn
no
nieprawdopodobny.
Właśnie. No właśnie. No, no więc właśnie, także Fajdek tutaj moim zdaniem miał rację, że czuł pewnego rodzaju niedosyt. Ja sądzę, że my nie doceniamy wielu sportowców raz, a dwa, jak tak popatrzysz na tą dziesiątkę, na tych wszystkich sportowców, to wiesz co, Jacku, ja sądzę, że kondycja polskiego sportu nie jest zbyt
dobra. To było moje pierwsze, to było moje pierwsze skojarzenie, jak spojrzałem sobie, ja mniej więcej wiedziałem, jak ta dziesiątka będzie wyglądać, ale jak już ją zobaczyłem, tak wiesz, że faktycznie już jest potwierdzone ta dziesiątka, to gdybyśmy przeprowadzili sondaż wśród nawet nie to, że ludzi na ulicy, ale ludzi, którzy interesują się, są kibicami, powiedzmy, tak? To ja się zakładam, że na te 10 osób, na te 10 pozycji z 5, to tak na szybko wiele osób by miało problem, żeby powiedzieć, jaka to jest dyscyplina, jaka to jest, a dalej idąc, jaka to jest konkurencja i jakie sukcesy osiągnęli ci poszczególni zawodnicy, że kibice mieliby z tym problem. Co świadczy o tym, wracając, co ty powiedziałeś, że słaba kondycja polskiego sportu.
Niestety, to moim zdaniem tak jest. I my mamy bardzo mało takich globalnych gwiazd. No my mamy dwie takie globalne gwiazdy. Iga Świątek, no i co by nie mówić, Robert Lewandowski, któremu życzymy, żeby ten sezon był sezonem lepszym.
Tutaj szansa na kolejną gwiazdę to jest Jeremy Sochan. Jeżeli stanie się gwiazdą Ligi NBA, to tak. W sposób naturalny stanie się także gwiazdą globalną.
Globalną gwiazdą. Tak,
Andrzeju,
oczywiście.
Musimy kończyć, bo właśnie... Skończył nam się czas. Pozdrawiam cię i do jutra.
Do usłyszenia jutro.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Major Dental Clinics of Chicago.
Nowoczesna klinika stomatologiczna Major Dental pod kierunkiem profesora doktora Daniela Domagała wykonuje zabiegi wstawiania implantów, rekonstrukcji kości oraz pełnej rehabilitacji uzębienia. Zapraszamy na bezpłatną konsultację. Dzwoń pod numer 773-777-1111.